Dzień dobry, Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl. To kolejna rozmowa z cyklu Lachowski-Lewandowski. Będziemy rozmawiali o tym, co działo się w ciągu ostatniego miesiąca na świecie, bo to jest taki comiesięczny raport, w którym omówimy oczywiście to, co dzieje się na frontach w Ukrainie, szczegółowo kierunek po kierunku, ale nie tylko. Będziemy oczywiście mówili także o Bliskim Wschodzie. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, chciałem Państwu bardzo podziękować za to, że jesteście, za to, że oglądacie kolejne treści na tym kanale, za to, że zostawiacie polubienia, zostawiacie komentarze i subskrybujecie ten kanał. Jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje, serdecznie do tego zachęcam. Dziękuję także w szczególności moim patronom, dzięki którym ten kanał jest niezależny, to dzięki Wam mogę publikować kolejne nagrania, mogę realizować reportaże, raporty i rozmowy. Dzięki, że pozwalacie mi to robić. A teraz przechodzimy już do rozmowy. No i tak jak powiedziałem, moim gościem jest pułkownik Piotr Lewandowski. Dzień dobry, Piotrze.
Witam Cię, Mateuszu, witam Państwa. Nagrywamy wieczorem, więc w zasadzie dobry wieczór. Ty zmęczony. No mnie to wstyd mówić, że jestem zmęczony, bo ja żyję komfortowo, ale dzień też intensywny.
Piotrze, no właśnie dzień intensywny, ale też bardzo intensywnie na froncie. Może zaczniemy sobie od tego, co się dzieje na froncie, przejdziemy przez całą mapę. W obwodzie chersońskim spokój?
Tak, tak. Obwód chersoński. Natomiast no, spokój, wiesz, no, to jest z perspektywy Ukraińców spokój, tak? No tak. Ale ten spokój wygląda tak na przykład, że nad Chersoniem czy pobliską wioską przeleci rosyjski dron i rzuci granat na przechodzących cywilów w ulicach. Mamy takie filmy, prawda?
Tak.
No to jest tego typu spokój. Nie? Tak. Gdzie artyleria cały czas, drony cały czas. No tyle, że nie toczą się regularne walki, tak? Jednak Dniepr stanowi przeszkodę wodną dla obu stron, nie do sforsowania obecnie. Pomijając pododdziały rozpoznania, pododdziały specjalne jakieś, które tam po tych wysepkach gonią się z sobą walczą, tak? To dla tych z tym genem wojownika, tak? Którzy urządzają polowania na wroga. Natomiast wpływu na sytuację dosłownie to nie ma praktycznie żadnego. Obecnie ani Ukraińcy, ani Rosjanie nie mają tam obecnie sił, które są zdolne do poważnej operacji. Z tego, co wiem, podkreślam, tak? Bo to zawsze gdzieś tam z tyłu głowy jest, że nie wszystko wiem, prawda? Mhm. Ale zdziwiłbym się, gdyby w tym roku, czy nawet dłużej, do wiosny przyszłego roku, coś się poważniejszego tam wydarzyło.
Też mi się tak wydaje, były jakieś plotki, proszę Państwa, o tym, że Ukraińcy coś przygotowują tam właśnie na chersońskim kierunku. Wydaje mi się, że to na razie to są mrzonki. Obwód zaporowski, były plotki o tym w ciągu ostatnich tygodni, że Rosjanie próbują atakować. Nawet się pojawiła taka informacja, że będzie duża ofensywa.
Zresztą ja nigdy nie wiedziałem skąd duża ofensywa, bo żadne takie skrosowane informacje, czyli pochodzące z niezależnych kilku źródeł, nie potwierdzały dużej koncentracji rosyjskiej, co nie znaczy, że jej nie było dalej. Naprawdę jestem komentatorem, a nie osintowcem wróżącym z powszechnie dostępnej wiedzy, tak, co się wydarzy. No okej, okay, i to trzy wersje w ciągu tygodnia i potem jest, a nie mówiłem. Nie? Okej. Okay. Nadmieniam, że nie celuję w żadną konkretną osobę, tak ogólnie mówię, po prostu no, dużo pokory do tego, dużo pokory do tego, co się wie i ja jestem zwolennikiem to raczej komentowania tego, co wiemy, niż wróżenia z fusów. Nic nie wiadomo o dużej koncentracji sił, były ruchy rosyjskich wojsk, ale najprawdopodobniej one wynikały ze zmiany podporządkowania między grupami armii.
No może dlatego, a grupy na Telegramie to odczytały jako jakieś wielkie...
Tak, tak, bardzo, bardzo, bardzo możliwe. Natomiast no, gdybyśmy spojrzeli na linię frontu, Rosjanie wyrównali pod Robotynę front. To oni dążyli ewidentnie, żeby ta linia tego włamania została wyrównana, im się to udało. Nawet jeżeli Ukraińcy się tam nieco cofną, no to nie będzie miało wpływu. No oprócz takiego trochę kaca
moralnego.
No, bo tracą jak gdyby te niewielkie zdobycze, które kosztowały ich bardzo dużo i do których się sprowadził minimalny sukces ofensywy ukraińskiej. Zresztą to samo jest, jeżeli spojrzymy pod Wielką Nowosiłkę, no, prawda?
Tak.
Natomiast tu zagrożenie jest trochę inne, dlatego że my czasami zapominamy, jak blisko jest Wuhledar od tej od części Zaporoża.
I od Zaporoża.
Teraz, tak, i teraz to bo przeskoczymy trochę, tak, ale za chwilę wrócimy. Upadek Wuhledaru otworzył Rosjanom, jak gdyby zwolnił im siły, które mogą uderzać na trzech kierunkach. Czyli patrząc od zdobytego Wuhledaru na zachód, czyli centralnie takie działania pościgowe i potem przełamujące dalej ukraińską obronę.
Tak, na północ, na Trudowę.
Potem tam, gdzie padło Wodiane, czyli to jest, patrząc z Wuhledaru, to jest północny zachód, ale tak. Rosjanie skręcili i to dość mocno uderzeniem na południowy zachód i on się staje takim kierunkiem wręcz południowym i on zmierza od tyłu w kierunku ugrupowania ukraińskiego pod Wielką Nowosiłką. Tak.
I Złota Niwa, taka miejscowość, jest już w pełni zajęta przez Rosjan i oni próbują iść dalej niestety.
No i tam będzie istniało jakieś ryzyko kotła, na razie ono jest znikome, ale no, kierunki rosyjskich uderzeń wskazują, że taki jest zapewne plan rosyjskiego dowództwa.
Wiesz co, wydaje mi się, że oni też już się nauczyli, że to przynosi efekty. Po pierwsze przynosi efekty ta ich już po prostu powtarzana ciągle taktyka, gdzie oskrzydlają konkretne pozycje, zostawiają jedną drogę i po prostu Ukraińcy muszą się wycofywać z tych czołowych pozycji centralnych, a z drugiej strony widzą, że rzeczywiście tworzenie takich nawet nie kotłów, tylko takich worków, gdzie z trzech stron uda im się obejść Ukraińców i tak kończy się tym, że Ukraińcy się cofają. Przecież pod Newelskie dokładnie to się stało. Tam były dobre pozycje, bardzo długo trzymane. To teraz ja się przeniosłem trochę bardziej na północ, w obwodzie donieckim. No już nie są Ukraińcy pod Newelskie, są pod Zorianem. Musieli się przesunąć. Nie mieli innego wyjścia, bo inaczej groziłoby im całkowite otoczenie. I tam przez to, że się musieli wycofywać, tracili terytorium, a nie przez to, że Rosjanie zdobywali ten teren.
Okej, tylko wiesz, to tak nie do końca, bo że Rosjanie się tego nauczyli. Wiesz, zarówno doktryna amerykańska, jak i radziecka, a potem rosyjska, polska, one wszystkie zakładają ten rodzaj działań. Czyli jeżeli przeciwnik jest silny, związać go walką od czoła, tak, znaleźć słaby punkt na skrzydłach i dokonać oskrzydlenia, najlepiej dwustronnego, przy czym jedno skrzydło z reguły sięga głębiej, żeby wyjść na tył. Albo mamy podwójne oskrzydlenie, czyli takie dwa pazury.
No to tak najlepiej by było. To w ogóle
jest optymalne, ale tu jest wymagana taka znacząca przewaga sił i przewaga ogniowa też, nie? No i jak gdyby to Rosjanie tak chcieli walczyć.
No ja wiem,
bo takie próby były.
Tak, tak. Choćby pod Bachmutem taka próba była.
Tak, dokładnie. Tylko że ówczesna jakość ukraińskich brygad, ich umiejętność radzenia sobie takiego oddolnego, gdzie mieliśmy takich weteranów dowodzonych przez zawodowców z doświadczeniem,
tak,
to pozwalało, że ukraińskie brygady nawet relatywnie słabo współdziałając na szczeblu brygad, ale były na tyle sprawne, Rosjanie na tyle słabi, bo im ciągle brakowało ludzi, że to nie wychodziło.
No tak.
Po prostu. Rosjanom to się wówczas nie udawało. Teraz robią to samo, tylko że robią mimo wszystko lepiej, bo ich sztaby jednak nabrały doświadczenia, a Rosjanie lepiej mają sztabów więcej niż Ukraińcy.
No tak. I lepiej koordynują.
Lepiej koordynują, dokładnie tak. Ukraińcy stracili przewagę taką, którą mieli absolutną, czyli w rozpoznaniu obrazowym, potem w lekkich komercyjnych dronach, tak? No to tej przewagi takiej Ukraina nie ma już miażdżącej w tym obszarze. No i teraz, jeżeli lotnictwo rosyjskie zaczęło działać skuteczniej, bo zaczęli produkować bomby szybujące, których przed wojną nie produkowali w ogóle. Teraz produkują je w dużej ilości. Więc lotnictwo bombarduje, czego w pierwszym roku wojny robić praktycznie nie mogło.
I to dosyć precyzyjnie bombarduje.
Tak.
Takie słowo.
Rosyjska artyleria strzela celniej i dalej, ale w sensie dalej, nie to, że zwiększył się ich zasięg, zasięg jest taki, jaki był, tylko że przedtem tak głęboko nie widzieli, w związku z tym nie mogli wykorzystać swojej artylerii rakietowej, którą mają potężną. No a teraz lufowa strzela jak strzelała, ale to widzi, no a z kolei rakietówka wreszcie wykrywa dronami cele w głębi ukraińskiego ugrupowania. No i teraz, jeżeli spojrzymy na dramatyczny ubytek stanów osobowych, wiesz, bo to już widziałem taki research zachodni, research, przepraszam za te anglicyzmy, wyniki badań robione przez jeden z zachodnich ośrodków analitycznych, no i oceniają, że ukraińskie straty w weteranach od początku wojny to jest 70%.
No tak. To by się pokrywało z tym.
To nie mówimy tylko o poległych, tylko polegli.
Ranni, ciężko ranni, wycofani.
Kontuzjowani, zwolnieni ze służby z różnych powodów. Z szeregów ubyło 70% weteranów, czyli żołnierzy ukraińskich z doświadczeniem bojowym sprzed wojny.
No tak.
No i teraz jeszcze gdyby, wiesz, to uzupełniali to ludzie, którzy są podobnie na fizycznym poziomie choćby, ale jeżeli uzupełniamy to 50-latkami, no słuchaj, no to ciągle słyszymy od ukraińskich dowódców, od ukraińskich żołnierzy, tak, że dostajemy 50-latków, prawda? No ja rozumiem, że Ukraina oszczędza młodzież, słusznie, ale
tak być nie może, jeżeli chcą wygrać wojnę.
No jeździsz po ukraińskich miastach,
ale to wielokrotnie
to,
mówiłem. No.
Dalej jest tam pełno mężczyzn w sile wieku.
Młodych chłopaków, no. I to tacy się rzucają w oczy, bo oni oczywiście wieczorami piją, bo oni są na ulicach, no ale mają podejście Ukraińcy, ukraińskie władze mają podejście, że ktoś musi kiedyś odbudowywać, no że się nie bierze tych osób, które nie mają dzieci, no więc 25 dalej jest granica. Ja się też, mnie to też jakby...
24 moje... chyba teraz.
25 chyba zostało, wiesz, z tego co...
Możliwe.
Wydaje mi się, że ta nowa ustawa zeszła na 25, co i tak...
Możliwe.
Było zmianą.
Możliwe, że mi przeskoczyło z jakimś innym krajem, bo ostatnio sporo jeszcze robiłem jak gdyby analiz innych państw, z innych konfliktów.
Tak, no chyba do tych państw przejdziemy jeszcze. Ale to może to na koniec proszę. Wiesz co, no tylko, że 50 lat, ja jeszcze jedną rzecz powiem, bo to chyba nie jest tylko kwestia tego, że to są starsi ludzie, bo 50-latek 50-latkowi nierówny. No. Ja tam bym wolał być z tobą w okopie niż z jakimś gówniarzem, co nic nie umie. Albo nawet z gówniarzem z doświadczeniem, ale i tak bym wolał być z tobą w okopie. Natomiast chodzi o to, że no wiesz, jakość tych żołnierzy... Przez ten miesiąc była sytuacja haniebna. Mówimy o obronie terytorialnej z Mikołajowa. I no to taka rzecz się nie powinna zdarzyć. I są takie oddziały, które są zasilane takimi żołnierzami. To jest realny problem, że ludzie, którzy są wciągani na siłę do samochodów, raczej nie stworzą dobrych oddziałów. Umówmy się wprost, sobie to powiedzmy.
Proszę, wiesz, no cóż, tu rzeczywiście słusznie zwróciłeś uwagę, bo chciałbym przede wszystkim przeprosić 50-latków. O, bo tu był za duży skrót myślowy z mojej strony. 50-latków obarczonych licznymi chorobami jeszcze.
O tak, może dokładnie.
wycofuje się z tego 50 latków, tym bardziej, że niedawno na prośbę jednej z naszych instytucji wojskowych poproszono mnie, żebym przeszkolił im rezerwistów. Mhm. I tam byli 50-latkowie i powiem, że z tymi chłopakami, w sensie, no bo dla mnie to jak w szkole, to wszyscy są moi chłopcy, więc w takim sensie chłopakami, aczkolwiek to byli też ludzie pod 50. Powiem, że ludzie ogromnie zaangażowani, którzy włożyli mundury, a nie musieli, bo naprawdę teraz uciec powołaniu na szkolenie rezerwy to żaden problem. Przyszli, szkolili się i powiem, że naprawdę byli to ludzie, z którymi można pójść po właściwym szkoleniu walczyć. Więc rzeczywiście, rzecz nie jest w tym 50, tylko w stanie zdrowia jeszcze. O, prawda? Także cofam się z tego. To 50 było takim skrótem. Trochę.
No i wiesz, i też jedna rzecz, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że Rosjanie próbowali wcześniej tych taktyk oskrzydlających, no bo to jest chyba w każdym podręczniku wojskowym od czasu bity pod maratonem, czy nie wiem, czy bity pod Hennami. Problem polega na tym, że oni zawsze po prostu wykładali się na tym niemiłosiernie. No a od jakiegoś czasu to im za każdym razem wychodzi praktycznie. No i to jakby, to wydaje mi się, że to nie jest, że to tutaj dwie rzeczy grają rolę. Z jednej strony, no nie powiem, że skokowe, ale no znaczne obniżenie jakości ukraińskich brygad, przynajmniej niektórych, a z drugiej strony jednak podwyższenie jakości rosyjskich oddziałów. No to wydaje mi się, że tam chyba oni są lepiej wyszkoleni, wszystko na to wskazuje, bo jednak po prostu no, może są lepiej dowodzeni. No trudno mi, to ty, do ciebie mam pytanie, czy to, z czego to tak naprawdę wynika? No bo, że mają przewagę jakby w kwestii bomb szybujących, tak. No to my już mówiliśmy tutaj w tych naszych analizach, że bomby, to jest cytat z moich znajomych żołnierzy, który wielokrotnie słyszałem, że pojawienie się kabów to jest drugi punkt zwrotny wojny. Najpierw były drony w dużych ilościach, a teraz takim game changerem są kaby i od lutego widzimy tego efekty. Rzeczywiście w lutym byliśmy jeszcze w Awdijiwce, jesteśmy pod Pokrowskiem. To jest efekt między innymi tych bomb szybujących. No ale poza bombami jednak widzimy, że oni są, żołnierze rosyjscy wydają się po prostu lepiej walczyć. Takie ja odnoszę wrażenie. Popraw mnie, jeśli się mylę, a jeżeli się nie mylę, to powiedz proszę, z czego to może wynikać.
To zaś tak. Przede wszystkim cofnijmy się na chwilę do początku wojny i ja już o tym wspominałem, ale wrócę. Jednym z powodów mojej aktywności medialnej była powszechna wiara Polaków, że wszyscy żołnierze rosyjscy są źle wyszkoleni.
No tak.
Cała armia rosyjska jest do niczego. No nie.
To nie była prawda.
Od początku były jednostki wyszkolone dobrze w rosyjskiej armii. Natomiast zdecydowana większość była wyszkolona poniżej standardów pola walki i była źle dowodzona, w sensie takim, że młodzi oficerowie zupełnie nie mieli inicjatywy, bo system rosyjski nie pozwalał na to im. Stąd ginęli masowo oficerowie starsi rosyjscy, którzy musieli być na pierwszej linii, żeby to w ogóle ruszyło, skoordynowało się, bo młodzi stopniem rosyjscy oficerowie po prostu nie byli w stanie przy tak dynamicznie zmieniającej się sytuacji właściwie koordynować tego.
I teraz wielu zginęło przez to.
Tak, to się zmieniło, jednak ta młodsza kadra rosyjska nabrała doświadczenia, ta starsza kadra straciła tą taką kontrolę koszarową nad tymi ludźmi, no bo to był taki poziom zupactwa jakby, no na wojnie tak się nie da jednak, przynajmniej tej, która trwa trzeci rok. I to zadziałało in plus, no ale teraz tak wiesz, no trudno, żeby żołnierze rosyjscy byli wyszkoleni gorzej niż te 80 tysięcy, które rzucili, żeby zapchać front w czasie ukraińskiej ofensywy pod Charkowem i pod Chersonem. Dlatego, że oni nie byli wyszkoleni w ogóle.
No tak.
Ich nie przeszkolono, tak? To była Zetka, tak, która miała szkolenie naprawdę bardzo powierzchowne u Rosjan i bez względu na specjalność, jaką mieli, rzucono 80 tysięcy. Wiemy na pewno, że co najmniej połowa z nich poległa. To są takie dane potwierdzone.
Tak.
Ale potem to szkolenie rosyjskie ruszyło. Trzeba pamiętać, że Rosjanie mają wielokrotnie większą bazę szkoleniowo-mobilizacyjną niż Ukraina. No, powiedziałbym, że 10-krotnie.
No.
Gdzieś. Przy czym tak, ona częściowo została w czasie reform Sierdziukowa ograniczona i zamknięta, lecz tylko łatwiej jest odtworzyć coś, co już było, niż stworzyć coś od nowa, jeżeli się nie ma zasobów. Tak? A tutaj no, te stare zasoby uruchomiono, trochę trwało, żeby to weszło w swoje tory, ale ruszyło. No i ta rosyjska, mająca korzenie w radzieckiej jeszcze, baza mobilizacyjna, ona nabrała tego swojego rozpędu i powiem, że Rosjanie obecnie swoją piechotę w większości szkolą przyzwoicie. Takie jest moje zdanie. Wyposażają ich przyzwoicie. Jeżeli patrzymy na filmy,
tak.
Jednak rosyjski żołnierz, to jest poniżej standardu, no nie powiem NATO, bo NATO ma standardy różne. Jednak. Ale na pewno nie amerykańskie. Tak? To jest na pewno poniżej. Natomiast pozwala to rosyjskiemu żołnierzowi sprawnie walczyć.
Piotrze, muszę zadać to pytanie. A poniżej naszego standardu, czy powyżej?
Ile mamy kamizelek kuloodpornych w Wojsku Polskim?
Nie mam zielonego pojęcia.
Ja też nie, ale wiem, że dużo, dużo za mało.
No to tak, to też wiem. No.
No.
Okay. No tak, bo tych wszystkich, którzy twierdzą, że my...
No. Słuchaj, bo to już tak długo, jak długo wszyscy polscy żołnierze, tak, za wyjątkiem powiedzmy głębokich instytucji, które można doposażyć później, a jeżeli tak. Wszyscy polscy żołnierze, czyli mówię, w wojskach pancerno-zmechanizowanych, w wojskach inżynieryjnych, artylerii, logistyce tej wykonawczej i tak dalej, łączności i tak dalej, nie będą mieli kamizelek z balistyką.
No właśnie.
Po prostu. Kamizelek z balistyką, tak, czyli z ochroną balistyczną, no to będzie znaczyło, że nie zbliżamy się do standardów NATO. Koniec kropka.
No tak. No, czyli powiem wprost, że rozumiem, że są albo na naszym poziomie, albo na wyższym.
Znaczy, słuchaj, mamy operację Szpej, tak zwaną, której celem jest właśnie osiągnięcie standardów wyposażenia żołnierza na poziomie XXI wieku.
No tak.
Nie wiem, jak przebiega, nie jest obszar, to nie jest obszar, w który jestem zaangażowany, więc się nie wypowiem. Z doniesień medialnych wynika, że jest okej. Okay. Z komentarzy niezależnych obserwatorów wynika, że niekoniecznie.
Że niekoniecznie. I z komentarzy niektórych żołnierzy również. No ale dobrze.
Ale
to moja.
Mówię jeszcze raz, nie wiem, bo nie jestem w to zaangażowany, więc nie będę tego komentował, tylko mówię, co mówią inni, tak?
To moja dygresja, więc już wracam jakby na front ukraiński. No ale wniosek z tego, co mówisz, jest taki, i on się pokrywa z tym, co słyszę od żołnierzy, którzy mają podobne zdanie, że Rosjanie poprawili szkolenie, mają lepiej wyszkolonych, lepiej dowodzonych żołnierzy, dobrze wyekwipowanych, z dobrym szpejem po prostu.
Tak, słuchaj, no filmy publikowane czy przez stronę rosyjską, czy przez stronę ukraińską z walk, no pokazują, że Rosjanie nie wysyłają już swoich żołnierzy w kamizelkach kupionych w sklepie do Airsoftu, tak?
No tak.
Do ASG, nie? No, więc jest postęp. No i jak gdyby te tryby wojenne rosyjskie funkcjonują, a przede wszystkim siłą jest, że tych żołnierzy produkują, bo oni ich dosłownie produkują, dużo. Po prostu dużo.
I co najgorsze, to są ochotnicy. Za pieniądze,
tak, ochotnicy. Tak, doszliśmy do ważnej rzeczy. Jak gdyby słabość Rosji jest jej siłą pod tym względem. Słabość gospodarcza. a nawet nie tyle słabość, co różnicę. Prawda? Różnicę, bo gdybyśmy sobie obejrzeli Moskwę, no to tam wcale jak gdyby biedy nie widać. Natomiast gdybyśmy sobie pojechali do Jakucji, tak, czy gdzieś na inne obrzeża, no to tam mamy różnicę istotną. Nawet podobno nie zwiedzałem na tyle Rosji, więc mogę tylko bazować na opiniach ludzi, którzy mieli taką okazję. Czyli nawet powiedzmy sobie niedaleko od Moskwy dalej możemy znaleźć wioski,
tak,
gdzie czas się niejako zatrzymał. Ale tu raczej chodzi o obrzeża Rosji, tak, gdzie obecnie, bo jak gdyby pieniądze oferowane ochotnikom cały czas rosną.
No właśnie.
Te stawki cały czas w Rosji rosną i one obecnie sięgają, jeżeli chodzi o taką pierwszą transzę finansową za zaciągnięcie się do Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, to jest roczna pensja na tych obrzeżach. Czyli za to tylko, że podpisał dokument i już jest rok do przodu. No i potem jak gdyby jest to wielokrotność dochodu średniego gdzieś właśnie na tychże obrzeżach. No i stąd ochotnicy są, tak? Przy czym no powiem szczerze, nie chcę być złośliwy, sarkastyczny, ale no nie mają wiele do stracenia. No jednak będę. Bo ta ziemianka w okopie na Ukrainę nie odbiega dużym standardem, tak?
Od miejsca,
które opuścił.
No. Tak, znów dziś, powiem ci, dziś byłem w Borodiance, bo coś przygotowywałem właśnie, no mi niedługo 3 lata wojny, od tej inwazji. Pojechałem w miejsca, które odwiedzałem. Często tam bywam, ale jeszcze sobie pochodziłem po tych ruinach, które jeszcze zostały, bo są odbudowywane. No i rozmawiałem z panem Mykolajem, Nikolajem po rosyjsku, a panem Mykolą. I on mi opowiadał, że akurat on trafił na Rosjan, którzy okupowali jego wioskę i ta wioska była okupowana przez takich normalnych Rosjan, że rzeczywiście pozwolili, nawet dowódca dał 2 bojców, jak to on określił, żeby pojechali z nim szukać mleka dla dziecka, bo miał niemowlaka, a żona ze stresu nie miała pokarmu i rzeczywiście pojechali, znaleźli gdzieś to mleko. No ale mówił, że to, co go najbardziej uderzało, to ten szok tych Rosjan, że jest woda bieżąca, że jest gaz. Oni o to pytali, oni byli zdziwieni, jak oni tu żyją i tak dalej, i tak dalej. No ale jak wtedy powiedział, jak właśnie jak podał kwotę, jaką zarabiali ci żołnierze wtedy, to ona jest wielokrotnie niższa od tego, co oni teraz dostają. I to jest... To jest ta różnica chyba, tak mi się wydaje.
No właśnie, no i tutaj Rosja to wykorzystuje i ci ochotnicy są. No i to jest też kluczowa różnica, panie, że właśnie o to, na to zwróciłeś uwagę, o to pytałeś. A Ukraina ochotników prawie już nie ma.
Tak.
Tak. Ochotnicy na Ukrainie się skończyli. Rosja ochotników ma. No i teraz inaczej szkoli się żołnierza, który mimo wszystko z własnej woli, nieważne czy kierowany tylko kwestiami finansowymi, no oczywiście potem ta motywacja spada, bo na polu walki okazuje się, że te pieniądze nie są warte i jak gdyby niekoniecznie ta motywacja jest wystarczająca. No ale dalej, inaczej szkoli się ochotnika, który sam wstąpił, sam włożył ten mundur, a inaczej się szkoli człowieka, którego no... prawie zabrano z ulicy. No nie dosłownie, bo tam ci zabierani z ulicy i tak dalej, oni są poddawani rejestracji, a nie pakowani do autobusów i wysyłani na front, żeby mieć świadomość.
Nie, oni jadą na szkolenie potem, nie? No, ale
tak, jadą. ale potem i takie szkolenie, no ale mimo wszystko, no to jest, no, to jest inna jakość żołnierza jednak, jeżeli chodzi o motywację. No także tak, czas, no i... kiedy Rosjanie nie wiedzieli, o co walczą, no bo żołnierz rosyjski rzucony na Ukrainę w tym pierwszym roku, któremu praktycznie nie wytłumaczono, o co chodzi, nie bardzo wiedział, co się dzieje. Ten czas minął, no i niestety, ale Ukraina jest wojną zmęczona najzwyczajniej w świecie. Mundury włożyło z własnej woli jakieś 1,5 miliona, myślę, w sumie Ukraińców. 500 tysięcy około już je zdjęło z różnych przyczyn. No i tyle, no. Kolejnych nie ma.
No tak. No i też kwestie propagandy rosyjskiej, kwestie zmęczenia właśnie, też takiego lęku, kwestie błędów w dowodzeniu czasami na froncie, tych takich rzeczy, które urosły do takich legend, jak wielu żołnierzy ginęło. Powiem ci, że mam nieodparte wrażenie, że tą cezurą jest ten Bachmut, ale to już jest temat na inną rozmowę. Na dłuższą.
Wiesz co, trudno, nie wiem do końca.
Na pewno kontrofensywa. Już w momencie, kiedy była kontrofensywa, to już był taki stempel.
Znaczy, ja myślę, że dwie rzeczy. Bachmut i kontrofensywa, która po nim nastąpiła, która odbyła się za późno i nie tam, gdzie powinna.
Powinna.
Przy czym ja bym tu chciał powiedzieć jedną rzecz. Nie udało mi się, a starałem się, potwierdzić, że do tej ofensywy Ukrainę pchał Zachód.
Też nie mam dowodów.
Powiem, że zdarzyło mi się rozmawiać w Polsce z kolegami ukraińskimi, z kolegami z NATO, którzy byli blisko z kolegami ukraińskimi, powiedzmy tak. Aha. Nic mi nie wiadomo o tym, żeby to NATO czy Zachód pchał Ukrainę do czerwcowej ofensywy.
Do tego konkretnego kierunku.
Tak. To znaczy, żeby ona była akurat w czerwcu i na Zaporożu.
Bo wiemy, że Syrski chciał gdzieś indziej, no ale tego na pewno Zachód nie chciał, żeby uderzyć na Rosję. To było, na to mamy jakieś wypowiedzi takie dosyć wiarygodne, no ale proszę Państwa, front jest dość duży i można długi i można było gdzieś indziej uderzyć, a nie tam, gdzie są zęby smoka, pola minowe, 3 linie umocnień i 2 kolejne dodatkowe.
No jak gdyby na tym etapie już można chyba powiedzieć, że był plan ukraiński, który zakładał ofensywę ukraińską na kierunku białgorodzkim i kurskim.
Tak. To, co zrobiono w tym roku, tylko na mniejszą skalę o wiele.
No, znacznie mniejszą skalę. A plan był... Dlatego Ukraina tak parła na zgodę na użycie broni zachodniej i nawet przetestowała użycie broni zachodniej bez zgody, wysyłając Legion Wolna Rosja.
Tak.
I się zrobiła natychmiast awantura.
No tak.
Więc okazało się, że Zachód poważnie traktuje ten zakaz. No i ta próba działań ukraińskich, taki test wykazał, że nie da się zrobić. Niestety Zachód się nie zgodzi na ofensywę w głąb Rosji.
W Polsce też. Była awantura, ale już może nie będziemy w to wchodzić, bo tam się pojawili ci pojedynczy żołnierze. Ale bardzo płynnie przeszliśmy i wrócimy jeszcze do Donbasu, ale bardzo płynnie przeszliśmy do Kurska, bo chciałem cię zapytać, czy zgodzisz się z taką tezą, którą ja jakby mam w głowie, że ofensywa na Kursk, znaczy nawet nie na Kursk, na obwód kurski, może doprecyzowujmy, żeby nikt nie pomyślał, że naprawdę Ukraińcy mieli szansę gdzieś dojść do Kurska, bo wiadomo było od początku, że nie. Natomiast, że ofensywa na obwód kurski to jest trochę taka bitwa o Ardeny. W sensie chodzi mi o takie uderzenie, gdzie wiadomo, że trzeba coś zrobić. Mi się to w ogóle kojarzyło z jakimiś akcjami, wiesz, z jakąś akcją burza. Teraz mi się to kojarzy, jak na to patrzę. Czyli jakieś takie uderzenie, żeby pokazać, że partnerzy z Zachodu kłamią, że partnerzy z Zachodu, pokazać partnerom z Zachodu hello, jakby umiemy, możemy, jesteśmy w stanie uderzyć, a wszystko to, co mówiliście, to jest nieprawda, Rosja nic nie zrobi. No to się wszystko potwierdziło, tylko wydaje się, że to od początku nie był problem taki, że Rosja może coś zrobić, tylko że po prostu partnerzy nie chcieli, żeby taka sytuacja się wydarzyła i że to chodziło o ich interes.
Znaczy tak, wiesz co, no Ukraina wykorzystała to, że dostali zgodę, żeby jak gdyby na kierunku północnym używać na terenie Rosji zachodniej broni.
No
No
tak.
i chcieli po pierwsze to wykorzystać, że ten kierunek północny mają, jak gdyby, mają zielone światło na użycie zachodniego uzbrojenia tam. No, uderzenie na pewno miało przede wszystkim wymiar polityczno-propagandowy, który jest w tej wojnie ważny. Nie można go lekceważyć, dlatego że głębia operacyjna Ukrainy to jest na zachodzie obecnie, tak? No bo
No tak.
to stamtąd jak gdyby płyną i lecą dostawy. No więc ten wymiar propagandowo-polityczny jest ważny. To się udało na pewno. Natomiast jak wiesz, do części militarnej, pamiętasz naszą rozmowę, kiedy dzwoniłeś przed ofensywą jeszcze.
Tak.
I mówiliśmy tak, bo obaj mieliśmy informację, że coś się zacznie dziać
Tak.
na kierunku obwodu kurskiego. I to
Tak.
krótko przed mieliśmy te informacje.
Tak.
Rzeczywiście. I pamiętasz, ja mówiłem, Mateusz, ale czym? Nie?
No ja ci wtedy podałem to, co usłyszałem, jakie to były
No.
brygady. Obaj byliśmy skonsternowani. Ja pojechałem na wakacje, z których musiałem wcześniej wracać. No ale no widzisz, no wychodzi na to, że mieli czym, tylko że potem zabrakło tych oddziałów gdzieś indziej.
No Mateusz, ale jak gdyby to miała być ofensywa, a nie tylko ograniczona operacja zaczepna, no to w czasie ofensywy musi następować potęgowanie uderzenia.
Tak, drugi i trzeci rzut, a oni nie mieli dobrego drugiego, trzeciego rzutu.
Nie było, nie było, po prostu, nie było.
Ale to był...
Nie było tych sił.
No
nie było tych sił. I to było widać, no bo tam gdzie Rosjanie byli w stanie zorganizować obronę stałą,
tak.
czyli Korieniewo na przykład,
no tak.
No to po prostu ukraińskie siły nie były w stanie tej obrony złamać, bo były najzwyczajniej w świecie za słabe, koniec kropka. No i, no i tyle, no. No po prostu nie było czym tak naprawdę. Nie było potęgowania. Ukraińcy przeszli do obrony. Rosjanie, powiem, że Rosjanie zadziałali z taką zimną krwią tam jednak. Nie było panicznego przerzutu oddziałów. Tam co prawda panika na początku ewidentnie była, bo zrobiło się nerwowo, ale przerzucili to, co mieli najpierw pod ręką. Oczywiście tam mieli masakryczny, mówiąc kolokwialnie, bajzel z C2, czyli command and control. Tak?
Tak.
Dlatego, że tam dowodzenia, z tego co wiem, wcale nie przejął sztab Grupy Armii Północ.
No tak, 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 tak. Coś też.
Nie. Tam kierownictwo przejęło, dlatego że Putin powiedział, że zaczynamy operację antyterrorystyczną.
Mm-hmm.
To, że to nie jest część wojskowej operacji specjalnej, tylko to jest osobna operacja antyterrorystyczna.
W związku z czym dowódca grupy,
więc wiesz, sztab Grupy Armii Północ nie mógł przejąć, bo to nie była ich operacja. To była osobna operacja antyterrorystyczna, bo to terroryści uderzyli na nasz kraj, tak? No, narracja Putina. No i z definicji najpierw przejęło to FSB.
No tak. FSB sobie nie radziło, więc...
Ale Ministerstwo Spraw Nadzwyczajnych rosyjskie niestety nie jest przygotowane, żeby sobie radzić, bo to nie była żadna operacja antyterrorystyczna, tylko pełnoskalowa operacja wojskowa musiała być. No i teraz biorąc pod uwagę, że armia z FSB się szczerze nienawidzi wzajemną nienawiścią, no to jakoś słabo widzę podporządkowywanie się rosyjskich oficerów, tak, decyzją KGB-owców. No i w drugą stronę. No, finalnie tam powołali podkomisję na szczeblu kremlowskim, która miała to skoordynować i finalnie to się udało. Czyli nieoficjalnie i tak powierzyli dowodzenie jednak armii tą operacją, i w końcu armia przejęła kierowanie tym, no ale to trwało. No i w momencie, jak armia przejęła kierowanie operacją, no to Rosjanie zorganizowali odwody, przeszli do kontruderzenia. Ukraińcy zareagowali tu jak gdyby bardzo dynamicznie, bo przeskrzydlili rosyjskie uderzenie wtedy, no ale znowuż zabrakło sił, żeby to wykorzystać. Początek super, przeskrzydlenie uderzenia wzdłuż rzeki Sejm.
Tak.
I od strony granicy Ukraińcy to bardzo zgrabnie, to była bardzo zgrabnie zrobiona, naprawdę z takim taktycznym polotem operacja. I co z tego, jak znowuż nie spotęgowano tego, bo nie było czym najwyraźniej, po prostu. No i mamy to, co mamy, czyli inicjatywa Rosjan w obwodzie kurskim, obrona ukraińska. Rosjanie atakują z północy i z północnego zachodu i z zachodu. Tak, takim półpierścieniem uderzają. Czyli tam, gdzie ich jak gdyby najbardziej dynamiczna walka trwała, czyli Ukraińcy tam nie bardzo nawet mieli czas przygotować obronę.
Dokładnie.
I to było widać, bo początkowo postęp był duży i szybki.
Tak jest.
No i tyle. No i teraz wiesz, tam skierowano kolejne siły. Tam podobno pojawił się batalion z 47, która się stała taką strażą pożarną.
Jest, jest. Są dowody na to.
Tak. No słuchaj, no to kogo tam wiąże?
No już odwrotnie.
Bo cały czas mówimy, że sukcesem jest związanie Rosjan w obwodzie kurskim. No ja mam od 3 tygodni. Inaczej, 3 tydzień. O, 3 tydzień, tak jak wiesz, robię cotygodniowe analizy, bo piszę je.
Tak, i czytam.
Dzięki. I wiesz, i 3 tydzień z rzędu mam wątpliwości coraz większe, kto kogo bardziej wiąże w obwodzie kurskim.
No tak.
I nabieram obecnie przekonania graniczącego z pewnością, że Ukraińcy wpadli w pułapkę propagandy trochę, bo
tylko w tym.
No, wiesz, i na tym etapie należałoby się zacząć z tego obwodu cofać. Po prostu.
No albo zaakceptować to, żeby
będzie to
się bronić i powoli tracić, a nie dorzucać kolejnych nowych oddziałów, które miały
tam
być...
Tam by można bardzo sprawnie prowadzić takie działania opóźniające, rzeczywiście wiązać Rosjan, zadawać im straty, jak najbardziej. Natomiast wiesz, po co był jeszcze potrzebny kurs?
Z przyczyn moralnych, dla poprawienia morale żołnierzy.
Tak, na przykład, tak? Odbył, ale chciałem coś innego powiedzieć, chociaż do tego chciałbym nawiązać później. Do wielkiego planu zwycięstwa prezydenta Ukrainy. To miał być as w talii.
Tak.
Ale do tego później może. Bo słuchaj, wróćmy jeszcze, bo pominęliśmy Donbas, czyli pominęliśmy, tak. Słuchaj, kierunek Pokrowski i towarzyszące mu kierunki. Tak, no to mamy Pokrowski i tam mamy dwa takie towarzyszące kierunki z północy i z południa na zachód. Nie?
Tak. Ja jeszcze tylko jedną rzecz bym chciał dodać do tego, co powiedziałeś, że jednak w tym całym dziwnym rosyjskim rozumowaniu, że to jest operacja antyterrorystyczna, to wyszło w końcu na koniec, co za sformułowanie, wyszło na koniec, że rzeczywiście Putin dostał to, co chciał, bo to dowództwo nad tym całym zgrupowaniem i taką zwierzchność i kontrolę w końcu sprawuje generał Dziumin rzekomo, który zresztą wszedł do Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej jeszcze dodatkowo. No a generał Dziumin to łączy w sobie wszystko, bo on był szpiegiem wojskowym, jest po szkole GRU, a jednocześnie wiadomo, że też pracował z FSB, ze służbami, potem był też szefem ochrony, więc on łączy w sobie te wszystkie kompetencje, no i widać niestety efekty, bo ktoś zaczął to wszystko koordynować dobrze z góry, ktoś, kto umie robić takie operacje, bo choćby zrobił tę operację krymską w 14 roku, więc umie też dogadywać się z wojskowymi, ma ich szacunek, no i efekt widoczny, no. Tak już podsumowując Kursk, no Ukraińcy stracili sporo terenu, który wcześniej zajęli, stracili inicjatywę.
Tak. No tam jak gdyby sztab najprawdopodobniej wydzielono z grupy Armii Północ w końcu, właśnie po dłuższym czasie. Tak podejrzewam. Czyli stworzono taki element, który koordynuje to z doświadczonych oficerów. Wsparto pewnie jakimiś kremlowskimi aparatczykami, którzy pilnują, żeby to dobrze wyglądało i tyle. Natomiast wiesz, tam się dzieją ciekawe rzeczy, bo na przykład duża część rosyjskich mieszkańców odmówiła ewakuacji, dlatego że armia rosyjska, która tam wkraczała, po prostu okradała domy. Nie?
No tak.
No, aczkolwiek wiesz, no powiem szczerze, wstyd się przyznać, że w Polsce mieliśmy pojedynczy taki incydent też.
A tak, rzeczywiście, z powodzią.
Tylko wiesz, w Polsce taki jeden incydent jest omawiany jak gdyby przez cały kraj i cały kraj o tym wie.
Tak, nagłośniony.
A w Rosji jest to jak gdyby...
działać, 15 planów, co zmienić, dlaczego tak się stało.
Natomiast wiesz, w Rosji jest to, że tak powiem, kulturowo i społecznie akceptowalne.
Jasne, że tak.
I to jest kluczowa różnica.
No przechodzimy na Donbas, tak jak zacząłeś. Byłem w Pokrowsku, jak wiesz, Państwu też mogę przekazać. Są kwiatki, o których, proszę Państwa, mówiliśmy. Proszę, pokazuję specjalnie dla pułkownika Lewandowskiego, nagrałem kwiatki, o których mówiliśmy tutaj kilka razy. Pojechałem, bo wiedziałem, w którym to miejscu jest. Rzeczywiście są róże. Natomiast muszę przyznać, że to jest jedna z tych sytuacji, kiedy po prostu miałem takie poczucie na miejscu, że media kłamią strasznie. To znaczy, jadąc do Pokrowska, spodziewałem się jakiejś strasznej sytuacji, stałych ostrzałów miasta, zrujnowanego centrum miasta, braku cywilów na ulicach, no i co najważniejsze, jakichś problemów z wjazdem, bo moi koledzy dziennikarze mówili, że tam jakieś przepustki są, dwóch kolegów tam się kręciło, w końcu nie wjechało. Polacy, a my wjechaliśmy bez problemu z dwójką fotoreporterów z Polski i jednym fotoreporterem z Wielkiej Brytanii na luzie na moim samochodzie. Wjechaliśmy do centrum, porozmawialiśmy z cywilami, cywilów jest w mieście około 10 tysięcy. Miasto jest przygotowywane do obrony, rozkładane są zęby smoka, rozkładane są jeżyki przeciwczołgowe, wycięto drzewa na podejściach do miasta, tak żeby było płasko, żeby było wszystko widać, żeby było dobrze obserwacyjnie. Cywilów częściej nie chce ewakuować. Jest otwarta pizzeria, w której kiedyś byłem dalej, są pootwierane sklepy. W centrum tak naprawdę dwa główne budynki zostały zniszczone, które robią upiorne wrażenie, a reszta jest po prostu zamknięta, no bo jest przymusowa ewakuacja. Ukraińcy nawołują do ewakuacji. W tle słychać ostrzał strzelidowe, czy pewnie spodstrzelidowe z południa. No i to tyle. Na razie Pokrowsk nie jest atakowany, nie jest zagrożony oblężeniem. 8 do 9 kilometrów od granicy miasta są Rosjanie.
Ja nie sądzę, żeby Rosjanie uderzyli na Pokrowsk bezpośrednio, frontalnie, bo tak nie walczą obecnie.
No właśnie.
Tylko będą dążyć do przeskrzydlenia obrony najpierw, a żeby to przeskrzydlić, to musi upaść Selenowe. Generalnie najprawdopodobniej też musi paść
na
wschód.
Na wschód od Selidowe? Nie, Myrnohrad czy...
Nie. Myrnohrad jest na północny zachód.
Tak, Pokrowska, na północ, ale to wydaje mi się, że cały...
Ojejku, wyleciał i gdzie teraz jeszcze uderzyli?
Na Kurachowe, ale to na południe.
Na Kurachowe.
Aha, czyli mówisz, że najpierw jeszcze Kurachowe będą chcieli.
Na Kurachowe, bo to jak gdyby zupełnie otworzy im całkowicie kierunek, ale jak gdyby też uwolni znaczące siły.
No tak.
Które nie będą związane okrążaniem Kurachowe, bo okrążanie miejscowości angażuje duże siły. Ale Kurachowe nie jest jak gdyby konieczne, wskazane. Ale Selidowe na pewno i Mychnograd. Tak?
Czy teraz pytanie, czy oni będą chcieli zająć...
I to nie jest małe miasto.
Myrnohrad to jest duże miasto.
Tak, to jest z tego, co pamiętam, około chyba 50 tysięcy miejscowość.
30 parę, chyba zaraz sprawdzę.
Z tego, tak mi się kojarzy z analiz, które robiłem kiedyś prawie...
46 tysięcy, tak, masz rację. 46 tysięcy, tak.
No, czyli dobrze powiem, koło 50. Ono ma wysoką zabudowę, ma obiekty przemysłowe, tak. A więc jest obiektem, którego, tak, który można bronić.
Tak, tak.
Natomiast dlaczego teraz ukraińskie miasteczka padają szybciej niż kiedyś? Dlaczego wychodzi to oskrzydlenie? No bo przedtem miasta broniła bardzo dobra brygada i skrzydeł miasta broniły kolejne dwie bardzo dobre brygady. Teraz dowództwa ukraińskiego nie stać na to, żeby dać trzy bardzo dobre brygady na jeden odcinek frontu.
No tak.
Wąski. No i mamy bardzo dobrą brygadę, która broni miasta i brygady albo wyczerpane walką, które nie mają tej zdolności bojowej, którą powinny mieć, albo brygady świeże. No, o problemach brygad świeżych mówiliśmy, więc zapraszamy ewentualnie do materiału wcześniej. Nie będziemy powtarzać, no ale jest problem niewyszkolonych sztabów, tak, no bo sztabu nie da się wyszkolić w 3 miesiące. Jest to niemożliwe, żeby od zera stworzyć tak sztab. Dlatego, że to muszą być oficerowie, którzy już przeszli określoną karierę wojskową, zanim zaczną działać w sztabie. No i tak jak mówiliśmy, no szkolenie kuleje często ukraińskie. Słuchaj, no nie bez powodu w tej chwili część ukraińskich brygad prowadzi bezpośrednio nabór. Tak? Najnowsza decyzja, że wskazane ukraińskie brygady mają prawo bezpośrednio powoływać żołnierzy z ominięciem terenowego aparatu mobilizacyjnego.
I mówimy o tych brygadach słynnych, no. I mechanizowane.
To będą te brygady tak zwane słynne.
Tak, no, te elitarne dawne z Sił Zbrojnych Ukrainy i brygady z Gwardii Narodowej, bo one są popularniejsze, to o tym już też odsyłamy do poprzedniego raportu, mówiliśmy o tym, dlaczego ludzie chcą chętniej iść do brygad Gwardii Narodowej.
Tak, i słuchaj, notabene te brygady już mają te swoje przyfrontowe ośrodki szkoleniowe, bo te brygady starały się tych nowo wcielonych rekrutów nie wcielać od razu do linii, tylko kierowali ich przedtem do własnych przyfrontowych ośrodków szkoleniowych i dopiero do linii. Notabene Rosjanie robią to samo, tylko na szczeblu dywizji, których Ukraińcy nie mają, tak? Ale Rosjanie mają też dywizyjne ośrodki szkoleniowe. Co notabene udało mi się to akurat przewidzieć, tak? Staram się nie przewidywać, ale to... Jak gdyby zakładałem, że Rosjanie stworzą takowe ośrodki i rzeczywiście je stworzyli. A więc tu będzie kluczowa sytuacja, czy jak gdyby dowództwo ukraińskie skieruje dużą liczbę brygad, tych kadrowych, dobrych, na tyle szeroki front, żeby zbudować obronę stałą, bo wiesz, nawet jak mamy bardzo dobrą brygadę, ona jest przemieszana z tymi złymi, no to co z tego, że ona się broni, jak ich skrzydła są osłaniane i ta brygada i tak się musi wycofywać. A jeszcze jest ryzyko, że poniesie duże straty podczas zrywania kontaktu z przeciwnikiem i prowadzenia działań opóźniających.
Tak jest. No i tak jest.
Zwróć uwagę, uderzenie na Kurachowe, które poszło, odeszło z dwóch kierunków. Uderzenie na Kurachowe szło z kierunku wzdłuż Wowczy.
Tak jest.
I jak gdyby centralnie od wschodu. I to uderzenie wzdłuż Wowczy się powiodło, ale uderzenie centralnie na kierunku z głębi jak gdyby rosyjskiego ugrupowania na kierunku Kurachowe zostało zatrzymane. No ale co z tego, jak zostało przeskrzydlone?
Tak.
I Ukraińcy musieli się do Kurachowe cofnąć. No po prostu jedna brygada wytrzymała, a druga nie. No i niestety cała linia załamała się o 3 kilometry bliżej miasta.
No. I co gorsza, o ile mamy tam Ostrowskie zostało zajęte, no to tam jeszcze jest rzeka, no to przy Maksymilianiwce, która jest cała już kontrolowana przez Rosjan, rzeki już nie ma, jest droga na Kurachowe, no i Kurachowe stoi. Jeżeli pewnie wydaje mi się, że poszerzą ten wyłom, żeby nie bać się jakiegoś kontrataku ukraińskiego, który może nastąpić, i będą szli na miasto. No.
Właśnie, tak. Właśnie Maksymilianówka była broniona twardo,
tak.
No tylko że na prawo od obrony pękła obrona ukraińska, no i obrońcy musieli się właśnie tą drogą wycofać na Kurachowę, żeby uniknąć okrążenia.
No i słuchaj, podobną sytuację będziemy mieli zaraz pod Seldowę, bo samego miasta broni ta 15. Brygada Gwardii Narodowej Karadak. I ona dobrze broni, ona wcześniej była na Zaporożu, to jest bardzo dobra brygada. Oni ustabilizowali sytuację, jak weszli do walki we wrześniu, no tylko że na północ od Seldowe sypnęło się, na południe też, już miasto jest oskrzydlane z dwóch stron. No i...
To znaczy się, wiesz co, bo Karadak jest brygadą, to jest tak zwany Korpus Ofensywy Gwardii Narodowej. On został sformułowany przed tą czerwcową ofensywą, on miał 9 brygad.
Tak.
I te brygady sformowano w ciekawy sposób, bo to nie były formacje całkiem nowe. Rozwinięto najlepsze bataliony Gwardii Narodowej do poziomu brygad.
Tak.
Albo połączono,
często.
Tak, albo połączono kilka niewielkich jednostek, tych doświadczonych bojowo, jak na przykład oddziały policyjne,
tak, tak.
Jak oddziały straży granicznej i z nich sformowano brygady. I to się udało.
Tak, tak.
To akurat wyszło bardzo dobrze, bo te brygady od momentu, kiedy weszły do walki, wszystkie świetnie biją się.
Tak. To ta gwardia na stópu, oni to tak nazywali. Czyli gwardia
tak,
na
tarczy. Gwardia na stópu. Dokładnie. Tak. Dokładnie tak. Tak, dokładnie tak. I to się udało. Z tymi brygadami się udało bardzo dobrze. No, no wiesz, a z Seldowy, tak jak mówisz, no, Karadak broni twardo miasta i to naprawdę bardzo twardo. Oni tam każdy postęp rosyjski natychmiast kontratakują, aczkolwiek Rosjanie po tych pierwszych atakach zrezygnowali z tych szturmów, zaczęli tylko brygadę wiązać, a skupili się na skrzydłach.
Na innych, na
Słuchaj, skrzydłach. Z tego co pamiętam, to na skrzydłach atakuje rosyjska 90. Armia Pancerna Gwardii. Ona się chyba Lwowska nazywa. Dywizja.
No,
90. Dywizja Gwardii chyba. Rosyjska.
Ciekawe. Pancerna.
Tam niestety obrona pękła. No i tak jak patrzyłem wczoraj, no to czołówki tej dywizji pancernej, czyli pododdziały rozpoznawcze lekkie, no bo dywizja pancerna ma te elementy takie mobilne, rozpoznawcze, one wyszły na tyły miasta prawie już.
No tak.
Tam jest sytuacja dynamiczna. Być może kiedy się pojawi materiał, ona będzie wyglądała inaczej, ale jeszcze tak powiedzmy sobie na wtorek to wyglądało. O.
Tak,
tak?
No tak.
Na wtorek wieczór to mieliśmy potwierdzoną obecność rosyjskich pododdziałów rozpoznawczych na tyłach Seldowy.
Patrzę na tą brygadę, na tą dywizję. Tak. No zobaczymy. No, publikujemy w czwartek wieczorem. Tutaj jest ten dzień opóźnienia. Zobaczymy. Myślę, że niewiele się mimo wszystko zmieni.
Znaczy, wiesz co, ja powiem, że się może zmienić, dlatego
może.
Że jeżeli za pododdziałami rozpoznawczymi, bo na razie mamy takie okrążenie nawet nieoperacyjne, zagrożenie okrążeniem operacyjnym, czyli będzie przestrzeliwane ogniem.
Tak.
Ale jeżeli Ukraińcy nie uszczelnią obrony i za tymi rozpoznawczymi pójdą czołówki pancerne zmechanizowane, rosyjskie, no to Karadak będzie musiało albo przyjąć, że będzie walczyć w okrążeniu, a to może tylko przyjąć, jeżeli dowództwo ukraińskie, okej, zbieramy siły do kontrataku.
Tak, i zrobimy kontratak. Kto wie, może
zbieramy. Nie będzie, no to będą niestety...
Chcieli się wycofywać jak spod Uledaru 70.
Dokładnie tak, dokładnie tak. I to będą się wycofywać podobnie prawdopodobnie.
No tak jak 72.
Z
Uledaru, która dalej jest na froncie, bo też zdradzę Państwu, że spotkałem żołnierzy 72. Brygady na dowód Szewron. No i też pozdrowienia przekazałem. Mam też przekazać pozdrowienia Polakom, więc przekazuję pozdrowienia od żołnierzy 72. Brygady. No dobrze, to co? To teraz Torek, co?
Torek. I teraz tak, Torek, twarda obrona kolejnej brygady gwardii narodowej, tak. Tak, kolejna brygada gwardii na stupu, twarda obrona. Walki toczą się dosłownie o budynek każdy. I to jest taka obrona, której oczekiwaliśmy chyba w Włochłodarze, której nie było.
No tak.
Myśleliśmy, że pomimo tego, że te skrzydła tam zostały odsłonięte, to jednak te walki będą się toczyć dłużej. No, 72 wyszła z Włochłodaru, myślę, że słusznie, bo nie dali okrążyć się, tak? No, w przypadku Torecka plus jest taki, że tam na razie okrążenie nie grozi, bo tam skrzydła się trzymają w miarę mocno. Tyle, co udało się Rosjanom, bo Rosjanie atakowali Toreck na dwóch kierunkach.
Tak.
To, co im się udało, to te kierunki się obecnie połączyły.
No tak.
Czyli mamy taki jednolity front uderzenia, a nie dwa izolowane. To Rosjanom udało się, ale postęp w samym centrum jest minimalny. No tam dosłownie walki się toczą o piętra. No i powiem, że to jest najbardziej wymagająca chyba, wymagająca najwięcej odwagi, takiego poświęcenia, takiej siły woli, taki rodzaj walki. To było w Soledarze, to było w Bachmucie. No tak twarda obrona, do niej zdolni są naprawdę żołnierze, którzy, no to co mają na rękawach, oni w to rzeczywiście wierzą.
Tak.
Bo tu naprawdę, tu nie dostaniesz wsparcia. Tu artyleria cię nie wesprze. No jak ty jesteś na pierwszym piętrze, wróg jest na parterze, no nie dostaniesz wsparcia artylerii. Żeby doszło wsparcie piechoty, musi się przedrzeć, bo pewnie będzie pod ostrzałem. Prawda? Tutaj godzinę się bronisz, po godzinie kontratakujesz, potem znowuż obrona i tak dalej, i tak dalej. Wróg może być dosłownie wszędzie. Trzeba pamiętać, że obie strony walczą w budynkach w taki sposób, że wysadzają ściany, więc nigdy nie masz pewności, czy nie jesteś w sektorze ostrzału wroga, tak? Bo gdzieś, gdzie nie było dziury, ona dwie godziny później jest, więc napięcie uwagi niesamowite. No, tu naprawdę szacunek dla tych ludzi mam przeogromny, którzy tak naprawdę kolejny tydzień prowadzą taką walkę.
No i tam też są skrzydła wzmocnione, bo przecież pod New Yorkiem jest Azov, więc trudno mówić, trudno.
Tutaj akurat rzeczywiście, bo Azov bodajże w sąsiadującym, się był w New York.
Był w New Yorku, on teraz tam, jest w Mielipiwce, zrobili kontrakt, zmienili się na przygotowane pozycje.
Azov tam kontratakował, żeby jak gdyby wyjąć z okrążenia ukraiński batalion.
Tak.
Tak, otworzył ten pierścień, wycofali się, czyli zrobili swoje, wyszli. No i teraz tam jest taka dość stała, trwała obrona na zachód od New Yorku. No ona jest kluczowa, żeby nie przeskrzydlić Torecka. Natomiast wszystko wskazuje, no moim zdaniem, że jeżeli nie będzie kontrataku ukraińskiego, no to Torec będzie trzeba odbić.
Tak, prędzej czy później dom po domu, budynek po budynku zajmą.
To znaczy się wiesz, no bo nawet jeżeli Rosjanie nie zyskają powodzenia, to po prostu się wycofają na bezpieczną odległość, zbombardują to setką albo dwiema bomb szybujących, no i wrócą, no po prostu.
Zresztą tam bardzo wykorzystują bomby szybujące, tak jak i na Pokrowsku, chyba najwięcej tych bomb w tej chwili właśnie spada tam.
Natomiast wiesz co, wykorzystują też na zachód od Włochłodaru, co wskazuje, no bo to po intensywności działań rosyjskiego lotnictwa można określić punkty skupienia dowództwa, więc ten Włochłodar na zachód i na południe, on będzie ważny. Natomiast nie będzie priorytetowy, bo priorytetem dalej jest Pokrowsk i naprawdę jak się wchodzi i śledzi się to, co mówią Rosjanie, ten Pokrowsk naprawdę, no, ja nie mam pojęcia, ile dziesiątek tysięcy on żyć pochłonął już, ale przemiał żołnierzy jest tam olbrzymi. Nie wiem, jakie straty ponoszą Ukraińcy, ale na pewno nie takie jak Rosjanie. Dlaczego? Bo ich na takie straty po prostu nie stać. Gdyby ponosili takie straty jak Rosjanie, nie utrzymaliby frontu najzwyczajniej w świecie.
No
po
tak.
Prostu.
Oni tam pchają batalion za batalionem po prostu, a raczej wsparcie
tak.
dla
to się, batalionu. Wiesz, tak naprawdę kompania tak. za kompanią, bo tam bataliony rzadko wchodzą jako całość, ale dosłownie, nie? No w sensie takim, że nie kompania za kompanią, bo oni kompanie uzupełniają.
Tak, no
nie
chodzi mi o uzupełnienia do konkretnych batalionów.
Tylko nie? cały czas tak, tam uzupełnienia z tego, co piszą Rosjanie, to 2-3 razy w tygodniu stan kompanii jest uzupełniany nowymi żołnierzami. 2-3 razy w tygodniu. No przynajmniej tak tam u Rosjan to jest gdzieś pojawia się.
Niesamowite to jest.
O stąd straty muszą być naprawdę olbrzymie. No ale no, decyzja jest jasna, tak, pod Pokrowsk podejść, aczkolwiek nie sądzę, żeby dowództwo ukraińskie zakładało, że Pokrowsk zdobędzie w czasie jesiennej ofensywy, no bo za chwilę będzie załamanie pogody, ale myślę, że chcą zająć wyjściowe pozycje takie, żeby próbować zająć Pokrowsk zimą.
No tak, w jakiejś zimowej ofensywie,
tak,
o której
oni
się
chcą dojść. Tak. Chcą sobie zbudować taką pozycję, tak. żeby w momencie, kiedy będzie dogodne okienko pogodowe zimą, móc wyprowadzić już bezpośrednie uderzenie na Pokrowsk. Tak? Dlatego tak mocno pchają się, tak? Żeby uzyskać pozycje wyjściowe do uderzenia zimowego na Pokrowsk. No i w zasadzie tyle. No wiesz, mamy działania ukraińskie, cały czas spektakularne uderzenia na infrastrukturę Rosji.
Drony.
Tutaj naprawdę ukraińskie drony osiągnęły zdolność 1000 kilometrów plus.
Nawet więcej.
No mówię, 1000 kilometrów plus, tak? Czyli tak. spokojnie przekraczają. 1000 już.
Tak.
I ostatnio takie dotkliwe uderzenie, bo z tego co pamiętam, to jedne z największych zakładów produkujących materiały tak wybuchowe i jeden z największych zakładów produkujących mikroelektronikę dla armii.
Tak jest. I jeszcze lotnisko w Lipiecu, no, znowu.
Lipiec 2 dokładnie. Z tego co pamiętam, to jest Lipiec 2.
Dokładnie.
Z tym, że teraz wiesz, no prawda jest taka, że taki dron niestety, ale on wielkiej szkody w fabryce nie zrobi. No chyba, że trafił magazyn materiałów wybuchowych.
Tak. O co nie było? Materiałów wybuchowych.
Tak, wiesz, ale gdyby zamiast tych dronów były zachodnie pociski rakietowe, to efekt trafień byłby zupełnie inny. Zupełnie inny. Myśmy wtedy mogli mówić o konkretnych zniszczeniach, które na długi czas upośledzają zdolności produkcyjne. Natomiast jednak taki dron, tak, jeżeli trafi obiekt, który nie ma eksplozji wtórnych, to on niestety ale wielkich szkód z reguły nie zrobi.
Różne są te drony. Te drony niektóre mają po kilkadziesiąt kilogramów materiału wybuchowego, ale to jest.
Tak, ale wiesz co, jest kwestia penetracji, czyli głowicy i penetracji jeszcze.
Tak, oczywiście. Nie?
No bo tu jednak eksplozja jest jak gdyby taka powierzchniowa.
Tak. Zewnętrz.
A jednak gdybyśmy spojrzeli na konstrukcję głowicy odłamkowo-burzącej, szczególnie tej głęboko penetrującej, którą zbudowano po to, żeby niszczyła budynki,
takie miejsca,
to mamy zupełnie inny efekt ataku eksplozji.
No jestem ciekawy, czy rzeczywiście w trakcie spotkania, które miało miejsce w poniedziałek Lloyda Austina z prezydentem Wołodymyrem Zeleńskim. Wiadomo, że o tym rozmawiano, o tym mówił też Zeleński, przyznał się do tego, że były o tym rozmowy. No ale czy coś w tej kwestii zostało ustalone, czy jednak Stany są gotowe na jakąś zgodę na to? Trudno
moim
mi powiedzieć.
Nie. Moim zdaniem
się wydaje, że dalej nie.
Moim zdaniem, słuchaj, moim zdaniem przed wyborami absolutnie Ukraina takiej zgody nie dostała.
Plus wydaje się, że Stany chcą nie eskalacji, tylko właśnie prób negocjacji, co wiąże się z tym, co widzieliśmy w Berlinie. Do tego też chcę za chwilę przejść, ale już skończmy front. i jeszcze Charków, a konkretnie Kupiańsk. Tam też byłem. Byłem za rzeką. No, ciężko jest pod tym względem, że bardzo dużo dronów rosyjskich, stały ostrzał. Też chyba lepiej niż mówili wszyscy, ale to już się przyzwyczaiłem do tego, że jak ktoś mówi w mediach pewne rzeczy, to się zazwyczaj później kończy tym, że trzeba to zweryfikować. Wydaje mi się, że ta ewakuacja cywilów nie jest związana z tym, że się boją Ukraińcy, że stracą ten teren, tylko ta przymusowa ewakuacja okolic Kupiańska i terenu za Oskiłem jest po pierwsze po to, żeby łatwiej walczyło się żołnierzom, a po drugie dlatego, że tam nie ma prądu, ogrzewania, gazu. Rosjanie tam rzucają bomby typu KAP, więc po prostu Ukraińcy chcieli uratować tych cywilów, zmusić ich do wyjazdu, żeby oni przeżyli. No i to się wydarzyło. Niedługo reportaż na ten temat na tym kanale, za parę dni. Natomiast już zapraszam. Natomiast co myślisz o Piszczane i o kierunku Kupiańskim?
Proszę, wiesz, Kupiańsk sądzę, że pomimo postępu rosyjskiego, tam jest obrona dalej jest stabilna, tym bardziej, że miasto jest podzielone przez Moskwę jeszcze. Tam jest przeprawa, mostów nie ma.
Tak.
Więc sądzę, że tam mamy jakby brygady, jednostki weteranów, które bardzo twardo bronią się. Zresztą bardzo sprawnie robią zasadzki przeciwpancerne. Mhm. Powiem, że na tym kierunku widziałem chyba najlepiej robione zasadzki przeciwpancerne. Dlatego ja dość mocno siedzę. Przeciwpancerny. No i tam jak gdyby użycie dżewelinów ukraińskie było takie jak gdyby instrukcyjnie pokazowe, tak? Gdzie tak planowano uderzenia, że dżeweliny trafiały odpalane z różnych miejsc, ale w tym samym momencie trafiały pojazdy rosyjskiej kolumny, co wymaga odpowiedniego planowania, przeliczenia. Tam naprawdę widać, że to Ukraińcy robią na wysokim poziomie. Mhm. Natomiast Piszczane, wiesz, Piszczane ja obserwowałem najpierw z niepokojem, potem z takim lekkim niedowierzaniem. Jakim cudem przy tak wąskim włamaniu udało się Rosjanom wejść aż tak głęboko. Bo w zasadzie tam odcięcie tego u podstawy byłoby wręcz takie instrukcyjne. Ukraińcy tego nie zrobili, co oznaczało, że absolutnie nie mają sił do kontrataku. Rosjanie się wbijali, poszerzali to, bo tak, samo dojście do Oskoł, czy do Oskił, w zależności jak to odczytamy, to nie jest jeszcze dramat. Problem jest, jeżeli oni przekroczą rzekę i wyjdą w przestrzeń operacyjną tych ukraińskich brygad, które są na wschodnim brzegu.
No tak.
No bo jak gdyby głębia tych brygad jest za rzeką, więc odetną im całkowicie tyły, odetną rezerwy tym brygadom. Mhm. To będzie problem. No i Ukraińcy się obudzili, bo kontratakowali dosłownie w ostatniej chwili. Jakbyśmy oglądali, nie wiem, kino wojenne, ale takie kino akcji.
Tak. Western, kawaleria.
Już, tak, bo Rosjanie w zasadzie już prawie widzieli rzekę. Mhm. Prawie widzieli Oską, bo doszli do miejscowości, która jest wzdłuż brzegu.
No tak.
I w tym momencie Ukraińcy kontratakowali, notabene kontratakowali jednostkami podległymi pod ukraiński wywiad wojskowy, czyli to jest, no powiedzmy sobie, bardzo specyficzne formacje, z całą pewnością elitarne, ze świetnym indywidualnym wyszkoleniem. Mhm. Żołnierzy bardzo sprawnie współpracujące z dronami i mające własne zespoły dronów.
Tak.
No i kontratak takiego batalionu z jednostek podległych wywiadowi ukraińskiemu bardzo szybko wypchnął Rosjan na pozycje wyjściowe, czyli tam chyba z 2 kilometry czy 3 w tym. Mhm. No, to pokazuje jak gdyby, że miejsca, gdzie Ukraińcy zgromadzą wystarczające siły i mamy świetne wojsko, tu nie ma cudów, nie? No to tych Rosjan idzie pokonać, odepchnąć oczywiście.
Mhm.
No ale na pewno ten jeden batalion to jest za mało, żeby trwale zmienić sytuację pod Piszczami. Jeden batalion nie wystarczy. No zobaczymy, co będzie dalej.
Dokładnie.
To jest wiedza naftowa.
Mhm. Tak, no i tutaj wątpię, żeby się zmieniło coś.
Też, to znaczy ja sądzę, że Rosjanie, bo tam Rosjanie mają odwody, nie tak duże jak mieli, bo jednak część skierowali akurat z regionu tego charkowskiego na północną część obwodu charkowskiego, czyli tam, gdzie tak. była ta nieudana rosyjska operacja na Charków i jednak część tamtąd do obwodu kurskiego poszła.
Tak, tak.
Więc tak, te rosyjskie odwody tam aż tak duże nie są, ale wystarczające, żeby z powrotem odzyskać inicjatywę pod tym Piszczanem. Tym bardziej, że tam mamy ciągle jednostki ze składu pierwszej Armii Pancernej Gwardii i bodajże 60. Armii Ogólnowojskowej Rosyjskiej.
Tak, 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 tak.
Ale z całą pewnością mamy jednostki pierwszej Pancernej Gwardii.
No tak. To cały czas.
Która dalej nie błysnęła. Tak. Ona po,
no coś w tej wojnie nie błyszczy.
Że po spektakularnym odwrocie z Izium, tak, gdzie utraciła całe tyły czołówki remontowe, ona była odtwarzana. Ale wielkich sukcesów nie zanotowało.
Tak. No tak, w tej wojnie mówię, ona nie błyszczy, tak delikatnie to ujmijmy. No. Piotrze...
No, to trzeba, tak, trzeba pamiętać, że była to najlepiej wyposażona, najnowocześniejszą strukturę miała, tak? Bo to był taki związek armijny, który zbudowano w ten sposób, że on mógł przyjmować w podporządkowanie bardzo dużo innych elementów jeszcze. Czyli no tak. w taki bardzo nowoczesny sposób Rosjanie tą pierwszą pancernę tworzyli. No i dobra, jest jak Yeti póki co, nie? Wszyscy wiemy, że istnieje, ale ją mało widać.
No i nigdzie nie widać jakiejś jakości po ich stronie.
Właśnie ona jest w rozproszeniu trochę, bo tam elementy tej pancernej trochę wylądowała na północ od Charkowa, trochę wylądowała w Kursku. Coś tam zabrali na kierunek siewierski, z tego co wiem. No jest trudno ocenić, bo no łatwo jest zidentyfikować pułk czy brygadę, ale pojedyncze bataliony, które podporządkowano jakimś pułkom i brygadom, no już jest trudniej. A wiemy, że tamte bataliony czołgów im trochę pozabierały inne grupy armii.
Jasne, że tak. Piotrze, omówiliśmy całą linię frontu. Wydaje mi się, że no niestety, ale na całej linii frontu mamy inicjatywę rosyjską, mniejszą lub większą.
Zdecydowanie tak. Zdecydowanie
jakbyś to skomentował, tak. jakbyś podsumował tą sytuację na froncie pod koniec października 2024 roku?
Bo to jest ważne, żeby teraz spojrzeć na mapę, ale na mapę całej Ukrainy, tak żeby było widać jeszcze Polskę, Łotwę i Litwę. Estonię, większość Rosji i zobaczyć na czerwono obszary, które zajęła Rosja w tym roku.
Tak.
I one są ledwo widoczne.
Tak, dokładnie.
Żeby mnie, bo pytasz o ocenę strategiczną.
Tak.
Mnie mniej martwią Wuhledar, nawet Pokrowsk, jeżeli padnie. Mnie martwi, czy Ukraina jest w stanie budować siły.
Dokładnie.
Które będą mogły kontratakować. Ja nie mówię o kontrataku strategicznym, bo na to nie ma szans. Ale w miejscach, gdzie Rosjanie będą słabsi, będą w stanie przeprowadzić kontratak na poziomie operacyjnym, żeby zmuszać Rosjan do chwilowej utraty inicjatywy i narzucania im warunków pola walki, chociaż w tych miejscach, gdzie będą słabsi. To jest pytanie. Nie jest problemem powolny odwrót ukraińskiej armii. To się jest, ale mniejszy. Dużo większym jest zdolność zbudowania tych sił. No i teraz mamy plan zwycięstwa prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. On jest oficjalnie pięciopunktowy, plus są podobno chyba trzy załączniki tajne.
Załączniki tajne.
Które przedstawiono tylko, i teraz uwaga, prezydent Ukrainy przedstawił je głową państw, które uznał za kluczowych sojuszników Ukrainy. Prawda? Nie kłamie. Tak.
W doprowadzeniu do pokoju.
Kogo tam nie było?
No oczywiście Polski.
Nie było Polski. Czyli zdaniem prezydenta Ukrainy, Polska w chwili obecnej nie jest kluczowym sojusznikiem. Okej, no powiem tak. Ja to komentuję jako żołnierz, nie jako polityk, bo ja słyszałem naszych polityków i oni mówili, a nie, to nie tak. To wygląda inaczej. Ja patrzę na to jako żołnierz. Okej. Jeżeli nie jesteśmy, no bo no tak z tego wynika, no po polskiej głowy państwa, czy głów, takim chyba dwugłowym smokiem trochę jesteśmy. Szkoda, że te głowy tam nie rozumieją. Ale wiesz, ale słuchaj, skoro nie jesteśmy, bo nie zaprezentowano nam tej tajnej części, no to zastanawiam się, jak ten plan zwycięstwa ma wyglądać. No bo wiemy, że okej, wsparcie militarne, ekonomiczne, to jest jasna sprawa, tak? Ono ma być kontynuowane i ono jest, bo Ukraina podpisała już chyba 25 umów o 10-letniej współpracy w zakresie bezpieczeństwa. Tak. Podpisała też z Unią Europejską, ale osobno z Polską też. I mamy super te plany, więc to funkcjonuje. To nie jest żadne nowum, więc no w tym planie dla zwycięstwa to jest potwierdzenie stanu faktycznego. Tak. Mamy dostawy uzbrojenia, kontynuowanie. No na razie biorąc pod uwagę transzę finansową, jaką mają zagwarantowaną zarówno przez Stany Zjednoczone, jak i Unię, no to są zabezpieczeni na kolejny rok Ukraińcy jeszcze.
Dokładnie.
Mamy zgodę na użycie broni dalekiego zasięgu, to się Ukraina nie ma dalekiego, tak naprawdę dostała średni zasięg od Zachodu na razie, ale użycie w głębi Rosji i tu dalej odpowiedź twardo brzmi.
Nie.
Kluczowych dostawców, czyli Amerykanów, nie. I to nie będzie utrzymane, co najmniej do wyborów.
No tak, to nie będzie.
Natomiast mamy takie, słuchaj, takie rzeczy dziwne. Rozmieszczenie nienuklearnej broni odstraszania strategicznego na Ukrainie.
Mhm.
Nie. Czyli wiesz, czyli generalnie mówimy o pociskach balistycznych.
Tak.
Średniego i dalekiego zasięgu. Zachodni. Tak? Czyli coś, czym dysponuje no, tylko kilka krajów NATO. Prawda? Mhm. Przy czym ja nie sądzę, żeby Stany Zjednoczone oddały kontrolę innemu państwu nad własnymi pociskami balistycznymi dalekiego zasięgu. Osobiście wątpię.
Oczywiście. To wydaje mi się w ogóle... Wiesz, ten plan w wielu kwestiach...
No więc wiesz, jak gdyby wyraźnie był... Dało się zauważyć brak entuzjazmu.
Po stronie Zachodu, kiedy dowiedzieli się
po
o tym...
Po stronie Zachodu. Mhm. Wręcz jak gdyby pojawiło się coś, okej, nie dostaniemy nie jądrowej, to sobie wyprodukujemy jądrową. No w Niemczech aż się zagotowało, jak to się pojawiło, że Ukraina...
Tak, no Bild to opisał też. Bild to opisał dużym tekstem. No i rzeczywiście znaczy, napisał Bild prawdę, że oni technologię mają, mogą to zrobić.
Okej, z perspektywy wojskowej oczywiście ma to sens, ale z perspektywy geopolitycznej przy obecnych uwarunkowaniach to mało realne i mało możliwe.
No, warto...
Słuchaj, kolejne oferta. Po zakończeniu wojny Ukraina będzie miała armię weteranów. Chętnie ich kontyngenty zastąpią częściowo wojska amerykańskie w państwach NATO.
No sorry, na jakiej zasadzie? Państwa NATO nie będą zbyt szczęśliwe z takiego pomysłu.
Ale słuchaj, na jakiej zasadzie? No Polacy są w Rumunii, bo jesteśmy razem w NATO.
No tak.
Na przykład. Tak? Kontyngent polski jest w Rumunii, na Litwie, Łotwie gdzieś tam, bo jesteśmy w NATO.
No tak.
Amerykanie są w Polsce, bo jesteśmy w NATO. Ale przepraszam, na jakiej zasadzie chyba umów bilateralnych, tylko wiesz, no raczej rzadko się podpisuje umowy bilateralne na obecność obcych wojsk u siebie.
No to by było dziwne. Trochę mi się to kojarzy z PRL-em. Ale...
Dla mnie w ogóle dziwne.
Abstrakcja.
Dziwne. No i teraz jak gdyby warunkiem zwycięstwa jest zaproszenie Ukrainy do NATO.
Tego samego dnia, jak plan został ogłoszony, ambasador Stanów Zjednoczonych przy NATO, pani ambasador, poinformowała, że Ukraina takiego zaproszenia w najbliższym czasie nie otrzyma.
No i dokładnie. W dniu kiedy, i teraz wiesz, żeby coś prezentować, no to, to trzeba zbadać grunt.
I trzeba mieć...
No, wiesz, no można wyskoczyć z pomysłem, a wszyscy patrzą i...
No, słuchaj, no, ja... zdaje się, że mówimy o takiej sytuacji. No, mamy powtórkę sprzed, rok temu mieliśmy przemówienie w ONZ, które bardzo zaszkodziło Ukrainie, zwłaszcza w relacjach z Polską, prezydenta Ukrainy, a teraz mamy jakiś plan, na który wiele państw partnerskich patrzy i puka się w głowę.
Okay,
efekt teraz, jest taki, że wiesz. Stany Zjednoczone zorganizowały, czy to Niemcy, trudno powiedzieć, kto tak naprawdę zorganizował, no ale odbyło się ono w Berlinie, gdzie byli przywódcy Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, oczywiście Polski nie było. I no i to możemy tutaj dyskutować dlaczego, bo są różne plotki, że to podobno kanclerz Scholz nie chciał Polski tam, z racji na to, że Polska by prezentowała inne interesy, bo jest krajem z tego regionu, właśnie bliżej Rosji, nie państw ze środkowej Europy. No ale
Mateusz.
Efekt taki, że nie ma Polaków. Wypadliśmy no. z tej wielkiej gry, o ile kiedykolwiek w niej byliśmy, to tutaj no. też kwestia. Tak.
Masz na kanale gości, którzy dużo lepiej to ode mnie przedstawią, no bo geopolityka jest dla mnie, na tyle się nią interesuje, na ile ma to wpływ na bezpośrednie działania militarne, no ma więc, ale wiesz, no, no jeszcze raz, z mojej prostej perspektywy, tak,
no właśnie.
Prostego faceta, który 10 lat nosił mundur i kolejne lata szkoli tych, którzy mundury za chwilę włożą albo już noszą. Tak? I teraz z perspektywy mojej, powiem jasno, moim zdaniem prezydent Ukrainy, jego gabinet, czyli ludzie, którzy de facto Ukrainą rządzą, tak, dążą do marginalizacji roli Polski w tym konflikcie. Po prostu. No i ewidentnie tak wybrali za głównego sojusznika, czyli takiego alternatywnego do Stanów Zjednoczonych, wybrali Niemcy.
Mhm. Tak to wygląda.
Okej. Okay. No wiesz, to tak, żeby zamknąć temat. Nie? Prezydent Ukrainy, jego obowiązkiem jest dbać o Ukraińców, także tych, którzy wyjechali z Ukrainy. Diaspora ukraińska to są też Ukraińcy. Teraz znakomita ich większość mieszka gdzie?
W Polsce i w Niemczech. No, w Niemczech też.
I teraz tak. Polska, Niemcy. Teraz wiesz. Okej, czyli co? O tych Niemczech będziemy dbać, ale już jakby budowanie negatywnej narracji, bo zwróć uwagę, jak w Polsce zaczyna przeważać negatywna narracja.
Oczywiście.
I Kijów nie robi nic w sprawie, dosłownie, nie. żeby to zmienić, a wręcz niektóre działania tą narrację tylko napędzają.
Znaczy tak, oczywiście, to Kijów tutaj jest najbardziej odpowiedzialny za tą narrację, to tutaj poza rosyjskimi trollami to bardzo wiele winy ponosi administracja.
I ty masz jeszcze lepszą wiedzę ode mnie, no bo ja mam ten kontakt nie bezpośredni albo bezpośredni, ale ograniczony do pojedynczych osób, ale żołnierze ukraińscy jasno mówią tak. Że dla nich sojusznikiem jest Polska.
Tak.
Po prostu.
Właśnie. No. Tylko, że żołnierze w dużej części nie są elektoratem prezydenta Zeleńskiego. Też pamiętajmy o tym.
No, to znaczy tak, przed wojną nie byli, zdecydowanie, i obecnie zdecydowanie też nie są.
Nie są. Dokładnie.
Bo był moment taki, gdzie...
Był moment takiego zaufania na początku wojny, no ale już ten moment minął. Miły czas minął, natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która najbardziej mnie zaskakuje, że w tym wszystkim ja rozumiem, że są jakieś, wiesz, sympatie, antypatie można mieć, no ale w tym wszystkim, no nie wydaje mi się, że nie słyszałem o tym, żeby się coś zmieniło i żeby nagle cała pomoc, która idzie do Ukrainy, lądowała we Frankfurcie i jechała przez Polskę. Zdaje mi się, że dalej ląduje pod Rzeszowem, tak mi się wydaje. I to tym bardziej mnie dziwi, takie podejście do roli Polski.
Może zbyt wieloma danymi nie rzucajmy.
No tak, no ale no, jakby, wiesz, ja tutaj nie chcę rzucać danymi, no ale każdy wie, jakby jak to wygląda.
Znaczy to akurat tajemnicą nie jest, nie?
No właśnie, no. To nie jest tajemnicą i Polska jako ten hub kluczowy dla utrzymania Ukrainy w wojnie jest kluczowa dla jej dalszego powodzenia w tej wojnie i skutecznej obrony, więc dla mnie to zachowanie polityków ukraińskich już któryś raz w ostatnim czasie jest po prostu jakąś aberracją intelektualną. I na tym zakończę, bo nie chcę wchodzić, ja jestem tylko dziennikarzem, ale jest to, niech Państwo to sami ocenią. Jestem ciekawy Państwa komentarzy pod tym filmem.
Znaczy ja też pozostawiam to ocenie widzów, bo przyczyn jest dużo, tak? Można szukać ekonomię, historię, grzebać w naszych trudnych relacjach historycznych, problemach ekonomicznych, ale no my, czyli ja, my się skupiamy na tej militarnej części. Natomiast sobie nie mogłem nie podzielić z Państwem się moim postrzeganiem akurat tego obszaru, no bo on mocno rzutuje na militarne kwestie, a w przyszłości rzutowo będzie jeszcze bardziej. Mm-hmm.
Piotrze, Ukrainę chyba mamy omówioną, prawda?
Mm-hmm.
To teraz bardzo bym chciał przejść do kwestii Bliskiego Wschodu. Wydaje mi się, że to zostanie już opublikowane, proszę Państwa, na Twitterze, więc żegnamy się z Państwem, jeśli chodzi o Ukrainę. Dziękujemy bardzo za uwagę. No i przechodzimy do kwestii Bliskiego Wschodu. No a dlaczego tak jest, no to chyba Państwu nie muszę mówić. Kanał ma obcięte zasięgi po tym, jak ostatnio rozmawialiśmy o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Proszę sobie zobaczyć, ile mają wyświetleń nasze rozmowy wcześniejsze, a ile ma ta ostatnia, w której duża część rozmowy jest poświęcona sprawom właśnie, które dzieją się właśnie w Lewancie i w Palestynie. No, o czymś to świadczy, nie będę tutaj snuł spiskowych teorii dziejów, po prostu przechodzimy do tematu Bliskiego Wschodu, ale już żegnamy się na YouTubie. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, to był segment dotyczący wojny w Ukrainie. Niestety, ponieważ ostatnie publikacje dotyczące Bliskiego Wschodu sprawiały, że zasięgi na tym kanale spadały, zdecydowałem się, że właśnie tę rozmowę z pułkownikiem Piotrem Lewandowskim, jej drugą część opublikuję dla patronów na Patronajcie, a jutro na Twitterze, żebyście mogli Państwo spokojnie się zapoznać właśnie z analizą sytuacji na Bliskim Wschodzie, a jednocześnie najzwyczajniej w świecie, żeby to źle nie wpływało na mój kanał, no bo proszę Państwa, jak można zauważyć, niestety, ale kolejne rozmowy notowały inne zasięgi niż ta poprzednia, kiedy temat Bliskiego Wschodu poruszyliśmy, a jest o czym mówić i naprawdę omówimy sobie szczegółowo wiele rzeczy na temat Bliskiego Wschodu, dlatego zapraszam Państwa serdecznie na Patronite'a i na Twittera, a dziś za tę rozmowę dziękuję i żegnam się z Państwem jak zwykle, tak jak powiedziałem, wszystkiego dobrego i miłego wieczoru.